rozpoczynałem to nabożeństwo mówiąc o tym, że uczniowie zebrali się pierwszego dnia po sabacie na łamanie chleba. I tak pomyślałem, żeby całe to nabożeństwo poświęcić właśnie łamaniu chleba, żeby dużo mówić o tym, bo może też czytając Pismo Święte zauważyliście to, wyczytaliście to, że łamanie chleba, Wieczerza Pańska była bardzo ważnym i jest ciągle bardzo ważnym elementem życia zboru, życia Kościoła, życia zboru pańskiego. Skąd się w ogóle ten termin wziął, łamanie chleba? Ten termin jest kontynuacją czy odpowiednikiem tego, co się stało podczas ostatniej Paschy, kiedy Pan Jezus obchodził Paschę z uczniami swoimi. Tam jest dokładnie powiedziane, że wziął chleb i co zrobił? I złamał. Wziął chleb, złamał i rozdzielił. Powiedział, rozdzielcie to między siebie. I właśnie to łamanie chleba stało się synonimem Wieczerzy Pańskiej. Oczywiście łamanie chleba też może oznaczać posiłek. Posiłek, który jest spożywany po prostu, nie wiem, w domu, gdziekolwiek. Natomiast Pismo Święte, kiedy używa tego terminu łamanie chleba, nawiązuje do Wieczerzy Pańskiej. I o tym czytamy na przykład Dzieje Apostolskie, 2:42, że pierwszy Kościół trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Trzy wersety dalej, 46 werset mówi o tym, że spotykali się po domach na łamanie chleba. Wiecie, dla nas to troszeczkę jest, może mamy troszeczkę inne spojrzenie, ale w tej tradycji żydowskiej, to chcę wam powiedzieć, wspólny posiłek przed Panem to było takie same przeżycie duchowe jak modlitwa, jak czytanie Pisma Świętego, jak wspólny post. W Piśmie Świętym występuje coś jak posiłek przed Panem. Skąd się to wzięło? To się wzięło stąd, że była tak zwana ofiara biesiadna. Ofiara biesiadna polegała na tym, że kiedy Izraelita składał ofiarę biesiadną, to zapraszał na to ofiarowanie swoich znajomych, swoją rodzinę i część tej ofiary przynależała do ofiarującego. Czyli część zabierał kapłan, spalał na ołtarzu, ale dużą część tej ofiary zwracał temu, który ofiarował i obowiązkiem było dopełnienie ofiary polegało na tym, że on ten posiłek, że tę ofiarę spożywał razem z tą swoją rodziną przed Panem. To był ich wspólny posiłek przed Panem. I Pan był w tym obecny. Więc nie tylko modlitwa jest przeżyciem duchowym, żebyśmy to uchwycili. Nie tylko modlitwa jest przeżyciem duchowym, nie tylko czytanie Pisma Świętego jest przeżyciem duchowym, nie tylko post jest przeżyciem duchowym, ale coś takiego jak wspólny posiłek przed Panem jest przeżyciem duchowym. Mówiąc inaczej, to jest tak, jakbyśmy Pana zapraszali do tego posiłku, powiedzieć, Panie, bądź z nami. Nie wiem, czy teraz mi się przypomina ten werset z Objawienia 3:20, kiedy jest powiedziane, że to stoję u drzwi i co robię? I kołaczej, i co tam jest dalej powiedziane? Że wejdę i co będę robił z nim? Wieczerzał. Będę z nim co robił? Spożywał posiłek przed Panem. I to łamanie chleba to było coś o wiele głębszego niż tylko takie, wiecie, szybko, żeby do przodu się posuwać, żeby to biegło. Chodziło o tym, że oni naprawdę siadali przy stole, siadali przed Panem, łamali chleb, wiedzieli, że Bóg jest z nimi, że Bóg w tym wszystkim uczestniczy. Nasze czasy nas troszeczkę, wiecie, spychają w takie różne dziwne zauki i spychają nas między innymi do tego, że wszystko jest na biegu robione. Nawet jemy na biegu. Gdzieś tam złapiemy kromkę chleba, gdzieś tam jakiegoś fast fooda złapiemy sobie w przerwie, ale kiedy my się zgromadzamy na łamanie chleba, to myśmy powinni mieć czas na to. Powinniśmy mieć czas na to, bo to jest posiłek przed Panem, w którym Pan jest obecny. Mimo tego, że on jest bardzo symboliczny w naszym przypadku, bo jest to zaledwie kawałek chleba i troszkę wina, ale jednak jest to posiłek przed Panem, który ma jakiś wymiar głębszy, który ma jakiś cel. I jak powiedziałem, to chodzi o to, żebyśmy traktowali to jako przeżycie duchowe. I dzisiaj, kiedy jesteśmy i będziemy za chwileczkę obchodzić Wieczerzę Pańską, postanowiłem, że wrócę do tej sprawy Wieczerzy Pańskiej. I Wieczerza Pańska jest, wiecie, wielowymiarowym doświadczeniem. Wielowymiarowa. Wieczerza Pańska nie jest jednowymiarowa. I kiedy na przykład miałbym powiedzieć takiego słowa użyję, teologii Wieczerzy Pańskiej, to ta teologia jest naprawdę trudna. I wiecie o tym, że ewangeliczne chrześcijaństwo nie ma jednego zrozumienia Wieczerzy Pańskiej. Są te zrozumienia bardzo, bardzo różne, bo ten tekst no, jest tekstem trudnym i nie do końca po prostu można... Jedni go rozumieją troszeczkę pod tym akcentem, inni go rozumieją troszeczkę pod tamtym akcentem. Ale chcę wam powiedzieć, że nie najważniejsze jest zrozumienie teologii Wieczerzy Pańskiej. Nie to jest najważniejsze. Bo jak powiedziałem, tutaj mogą występować różnice, ale najważniejsze jest przeżywanie Wieczerzy Pańskiej. To jest najważniejsze, przeżywanie Wieczerzy Pańskiej jako filar życia Kościoła, jako ważny element życia Kościoła, nie jako dodatek do naszego życia. Przeżywanie Wieczerzy Pańskiej. I wiecie, po iluś tam latach, kiedy już lata biegną i my od wielu, wielu lat po prostu uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo, że pewne rzeczy nam co robią, powszednieją. Że do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy, że pewne rzeczy stają się takie tradycyjne, takie no już tak normalne. Nie ma, wiecie, tej głębi, nie ma tej świeżości. I ja sobie sam stawiam to pytanie, zadaję sobie to pytanie, jak to utrzymać, żeby była świeżość w tym wszystkim. Żeby było to, że kiedy spotykamy się na łamanie chleba, że dla nas to jest przeżycie. Nie tylko coś, co robimy pierwszy raz, jest jakimś przeżyciem i zapada w pamięci gdzieś w nas, ale żeby było tak, że kiedy spotykamy się na łamanie chleba, żeby to było każdorazowe przeżycie. Żeby, jak powiedziałem, to jest takie ważne wydarzenie duchowe, jak modlitwa, jak czytanie Słowa Bożego, jak inne rzeczy, które robimy przed Panem. Wieczerza Pańska ma taki sam wymiar. I ważne, jak powiedziałem, trzeba tutaj tego pilnować naszego serca, żeby dla nas to było świeże za każdym razem przeżycie, a nie tylko wzięcie kawałek chleba i w tym czasie gdzieś, nie wiem, jesteśmy obecni w zupełnie innych sprawach i tylko tak troszeczkę rutynowo, mechanicznie w tym uczestniczymy. Więc dlatego postanowiłem, że przypomnę kilka rzeczy odnośnie Wieczerzy Pańskiej. Niech to słowo brzmi w naszym życiu, niech to słowo... coś wykonuje w naszym życiu, wykonuje pracę w naszym życiu. I zacznę od tego tekstu, który no, często jest czytany, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, od 23 wersetu. Ale przeczytam ten tekst zaraz do 32 wersetu, bo to są dwa ważne elementy, na które chcę zwrócić uwagę dzisiaj. Które są dosyć jasne. Oprócz tego, co skomplikowane, to na pewno jest jasne. Pierwszy Koryntian, 11 rozdział, od 23. Albowiem ja... przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Nie wiem, czy czujecie wagę tego tekstu. Czy po prostu może jest to taki drobny werset ku pocieszeniu. Ten tekst ma swój ciężar. Ten tekst ma swój głęboki wymiar. Ten tekst jest w nim po prostu pewien potencjał prawdy, która może być prawdą, no, która może dotknąć bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Ten tekst jest także wyjaśnieniem wielu rzeczy, które Kościół doświadcza i nie rozumie. Więc pozwólcie, że o dwóch rzeczach, jeżeli chodzi o Wieczerzę Pańską, dzisiaj powiem, które wynikają z tego tekstu. Myślę, że one są fundamentalne, jeżeli chodzi o ten tekst i takie dosyć jasne, że po pierwsze głównym elementem Wieczerzy Pańskiej to jest zwiastowanie śmierci Pańskiej. O tym mówi werset 23. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To jest podstawowa, fundamentalna sprawa, jeżeli chodzi o Wieczerzę Pańską, zwiastowanie śmierci Pańskiej. I my wiemy, że dzieło odkupienia składa się z dwóch elementów, z śmierci i ze zmartwychwstania, ale podczas Wieczerzy Pańskiej akcent jest postawiony na śmierć, jest postawiony na ofiarę. Dlatego tu jest postawiony akcent. Tutaj ten akcent jest postawiony. I po pierwsze, Wieczerza Pańska jest zwiastowaniem śmierci Pańskiej, więc warto przypominać sobie o istocie śmierci Chrystusa, o istocie cierpienia Chrystusa. I w tej śmierci Chrystusa, w tym cierpieniu Chrystusa zawarte są takie trzy elementy, które chcę przypomnieć. Pierwszy element to jest taki, że Wieczerza Pańska, ponieważ jest zwiastowaniem śmierci Chrystusa, przypomina nam o tym, że Bóg umiłował grzeszników. To jest ważna rzecz. Przypomina nam Wieczerza Pańska, na nowo to dziś powinno odżyć w naszym życiu, że Bóg umiłował grzeszników. I myślę, że list do Rzymian 5:8 będzie dobrą ilustracją tej prawdy. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 8. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Więc bracia, siostry, jeśli my uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, ta Wieczerza Pańska jest na naszym nabożeństwie obecna, uczestniczymy w niej, to po pierwsze przypominamy sobie, że Bóg udowodnił swoją miłość do grzeszników. Do grzeszników udowodnił swoją miłość przez to, że Chrystus za grzeszników umarł. I to jest ważna sprawa, która powinna żyć w naszym życiu. Ona ma szeroki wymiar, bo ona ma też wymiar i dla nas, którzy dostąpiliśmy zbawienia, ale ona ma też szeroki wymiar dla tych, którzy nie dostąpili zbawienia. A my powinniśmy zwracać uwagę na tych, którzy nie dostąpili zbawienia. Jeszcze nie przeżyli go osobiście. To jest ważne. I tu jest właśnie wskazane na to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, za wszystkich grzeszników, równo. I my nie możemy siebie w żadnym przypadku postawić w tej kategorii lepszej kategorii. Bo gdyby nie Chrystus, gdyby nie Jego śmierć, gdyby nie Jego ofiara, my wszyscy byliśmy w jednym miejscu i czekał nas wszystkich ten sam los. Wieczne oddzielenie od Boga. Ofiara Chrystusa, Wieczerza Pańska nam przypomina, znów nam wskazuje na miłość Chrystusową. Druga rzecz, drugie to przypominanie, ważne przypominanie, to jest to, że ofiara Chrystusa została złożona raz na zawsze. To jest ważny element tej ofiary. Że tak jak kiedyś te ofiary za grzech były powtarzane, a w końcu list nam do Hebrajczyków mówi, że one w ogóle nie mogły gładzić grzechów. Były powtarzane, a w ogóle nie mogły gładzić grzechów. Spełniały jakąś funkcję, ale nie funkcje, nie były ostatecznym rozwiązaniem. To jest tak, że Bóg dał jakieś rozwiązanie, ono było czasowe. Ono tylko w jakimś wymiarze załatwiało sprawę, ale nie załatwiało sprawy do końca. Sami wiemy, co to znaczy, kiedy borykamy się z czymś i nie możemy sprawy do końca załatwić, tak powierzchownie, tu przyłatamy. Wieczerza Pańska nam przypomina, że Bóg załatwił problem grzechu raz na zawsze. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęcani. I jest powiedziane, że ta ofiara już jest niepowtarzana. Ona została raz na zawsze złożona i Chrystus ją złożył, usiadł po prawicy Ojca w niebie. To jest ważne, że podczas wieczerzy znów to brzmi. Znów po prostu do tego wracamy. I trzecia rzecz, która jest ważnym elementem wieczerzy, przypomnienia, zwiastowania śmierci Pańskiej, to jest to, że dzięki tej ofierze, dzięki przelanej krwi jest łaska przebaczenia otwarta. Wieczerza Pańska nam mówi dzisiaj, że jest łaska przebaczenia dla człowieka. Że jest łaska przebaczenia dla mnie, że jest łaska przebaczenia dla ciebie. Że jest łaska przebaczenia dla każdego człowieka, czy znasz Pana, czy nie znasz Pana. Dopóki jest sprawowana Wieczerza Pańska, dopóki jest zwiastowana śmierć Pańska, to dotąd są otwarte drzwi do oczyszczenia z grzechów. To dotąd są otwarte drzwi do zmiany życia. To dotąd są otwarte drzwi do tego, ażeby się z Bogiem pojednać. To dotąd są otwarte drzwi. Dotąd jest zaproszenie od Boga przez tą ofiarę. To jest dziwne zaproszenie, bo to jest zaproszenie pełne bólu, pełne cierpienia, pełne krwi, pełne męki, ale to jest zaproszenie, pojednaj się z Bogiem. W tym właśnie jest zaproszenie. A my, obchodząc Wieczerzę Pańską, ponawiamy to zaproszenie, na nowo je przypominamy, na nowo je kierujemy do wszystkich ludzi, którzy są na sali, którzy dzisiaj jesteście. Kierujemy na nowo, że jest łaska przebaczenia i Bóg wzywa nas do tego, abyśmy chcieli skorzystać z mocy tej krwi, doświadczyć jej w naszym życiu, przeżyć to, doświadczyć oczyszczenia z grzechów. Więc bracia, siostry, ten element wspominania, przypominania obejmuje właśnie te trzy rzeczy. A tak osobiście już teraz, bez teologii, chociaż trudno jej nie umieszczać w tym, bo w ogóle wtedy Ewangelia przestaje w ogóle istnieć. Tak osobiście, to chcę wam powiedzieć, że Wieczerza Pańska, kiedy sięgniemy po chleb, kiedy sięgniemy po wino, to jest takim naprawdę dobrą okazją, żeby sobie przypomnieć swoje nawrócenie. My potrzebujemy sobie przypominać swoje nawrócenie. Zwłaszcza kiedy lata płyną i przyzwyczailiśmy się do nowego życia i zapomnieliśmy, kim byliśmy, jak żyliśmy. I potrzeba sobie przypomnieć swoje nawrócenie, żeby się sobie przypomnieć, co Bóg dla nas uczynił. Jak On się nad nami zlitował. Żeby sobie zadać pytanie, dlaczego ta łaska dotknęła mnie, a tyle ludzi wokół mnie nie poznało tego. Czy ja byłem lepszy od nich? Bystrzejszy, mądrzejszy, bardziej inteligentny? Wcale nie. To jest właśnie ta łaska, która się objawiła w naszym życiu. Jak powiedziałem, Wieczerza Pańska jest dobrym przykładem, czy dobrym wezwaniem, żeby sobie przypomnieć swoje nawrócenie. Pomyśl o tym dzisiaj. Jak to było w twoim życiu? Jak to się stało? Co się na to złożyło? Jak wtedy przeżywałeś swoją relację z Bogiem? W tym tygodniu moja żona zaczęła urlop, więc pojechała do swoich rodziców. Ja przyjechałem ją zabrać i przywieźć do Krakowa. No, chciałem, żebyśmy wrócili razem. I w piątek mieliśmy wieczór, po południu poszliśmy sobie pozwiedzać, poglądać miejsca, gdzie ona się wychowała. Miejsca, gdzie chodziła z rodzicami na spacer do parku. Gdzie po prostu się bawiła. Minęło 40 lat od tamtych wydarzeń. Te miejsca ciągle są. Ławki, może trochę inne, pomalowane. Wiecie, co się wtedy w sercu człowieka dzieje? Jak wróciliśmy do domu, to mama wyciągnęła fotografie z tamtych lat. Usiedliśmy do stołu i zaczęliśmy te fotografie przeglądać. I mieliśmy fajne przeżycie. Wspominanie. Po co jest wspominanie? Wspominanie pobudza nasze emocje. Zobaczcie to. Dlaczego? Teraz przychodzą... Jest dużo ślubów w naszym zborze i fotograf ma dużo pracy. A dlaczego w ogóle robimy zdjęcia? Jaki to ma sens? Po co kręcicie filmy z jakichś tam ważnych wydarzeń? Po co robicie zdjęcia z tych wydarzeń? Było, przeminęło. Nie oglądam się na to, co za mną. Zmierzam do tego, co przede mną. A po co mi to wszystko? Otóż nie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy pewne rzeczy wspominamy w naszym życiu, to one pobudzają nasze emocje, nasze wnętrze. Coś się z nami dzieje po prostu. Ja nawet nie jestem w stanie tego zdefiniować. Może ktoś, jakiś psycholog, nie wiem, ktoś by może to zdefiniował. Ale przynajmniej tak jest. Jak otwieram fotografię i widzę tego bobaska na zdjęciu, naprawdę bobaska, to coś się dzieje we mnie. A gdy młoda para ogląda, nie wiem, zdjęcia ze swojego ślubu, po latach będzie oglądać zdjęcia ze swojego ślubu, to coś, jakieś wzruszenia, jakieś emocje będą się w nich budzić, jakieś tęsknoty. Coś się tam dzieje w człowieku. Więc, bracia i siostry, to, że Pan Jezus kazał nam wspominać swoją śmierć, to nie jest bez sensu. To jest dla czegoś. To czemuś służy. To służy właśnie temu, bracia i siostry, żeby nasza wiara nie stała się powszednia, zwyczajna, tradycyjna, a w konsekwencji może nawet i martwa. Żeby coś pobudzało nasze wnętrze, żeby coś pobudzało nasze emocje, żeby coś nas pobudzało, przypominało. Kiedy właśnie tutaj, szczególnie o śmierci Chrystusa rozmyślamy, kiedy rozmyślamy o swoim nawróceniu, kiedy rozmyślamy o tym wszystkim, co się tam stało, to jest ważne dla naszego życia. To nam pozwala na kolejne lata, na kolejne dni, na kolejne kroki, na kolejną prostą, która jest przed nami. Dostęp do jakieś doładowanie duchowe w nas wstępuje. Gdyby tego nie było, już dawno bylibyśmy wysuszeni, wyjałowieni. To życie Kościoła już by dawno stawało się takie, wiecie, całkowicie suche i martwe. Wieczerza Pańska nie jest jakimś tylko takim teologiczno-liturgicznym przeżyciem Kościoła, ale ono faktycznie ma poruszać nasze serca, odświeżać, przypominać nam te zdarzenia i ze śmierci Chrystusa, i z naszego nawrócenia. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł napisał temu człowiekowi, 2 Tymoteusza 2,8, miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Takie proste zdanie, miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Mogę się zadać pytanie, co masz w swojej pamięci? Co masz w swojej pamięci? Wiecie, w pamięci to mamy zazwyczaj przeżycia traumatyczne, w swojej pamięci to mamy problemy, w swojej pamięci mamy te rzeczy, które mamy do zrobienia, które są ważne i pilne. Nawet nie wiem, czy dzisiaj w tym momencie nie myślisz o jakichś rzeczach, które nie wiem, albo przeżyłeś w tym tygodniu, albo masz dopiero do załatwienia na następnym dniu. I ja teraz też bym się wyłączył i sobie tak usiadł i nie musiał głosić na przykład i pozwoliłbym sobie na to, żeby mój umysł poszedł w jakąś stronę, to może bym się uchwycił jakiegoś, nie wiem, zdarzenia ze swojego życia w tygodniu, który minął, albo pomyślałbym o tym, co mnie czeka w tym tygodniu i tak sobie to próbował poukładać, porozważać. Pomyślcie o tym. A Boże Słowo nam wyraźnie mówi, miej w pamięci Jezusa Chrystusa. To jest ważne, bracie i siostry. To jest ważne, bo przed nami kolejny dzień boju. Bo przed nami kolejny dzień walki, bo przed nami kolejny dzień zmagania i to, co jest w naszej pamięci, to, co jest w naszym umyśle, będzie wpływać na to, jak będzie wyglądał nasz tydzień. Będzie wpływać, jak będą wyglądały nasze dni. Albo będziemy pochłonięci zmartwieniami, troskami, albo będziemy pochłonięci tą doczesnością tak od początku do końca, a wpadniemy na nabożeństwo w niedzielę i będziemy oczekiwać, że nagle nastąpi jakiś wielki cud w tą niedzielę. Ale może być tak, że te wszystkie troski, zmartwienia tak nas przytłoczą, staną się takim hełmem na naszej głowie, że niewiele będzie mogło gdzieś do nas dotrzeć. I dalej będziemy rozmyślać o naszym życiu, o naszych zmartwieniach, o dzieciach, o pieniądzach, o sprawach do załatwienia. A może Słowo nam bardzo wyraźnie mówi, miej w pamięci Pana Jezusa Chrystusa i pamiątka, Wieczerza Pańska jest po to, żebyśmy mieli Chrystusa w pamięci, żebyśmy Go nosili w swoim sercu, żebyśmy głosili Go na co dzień. Żeby to była część ważna, ważny, nie wiem, obszar naszego umysłu, żeby był zajęty tą sprawą. I druga bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Wieczerzę Pańską, więc pierwsza to jest pamięć, wspominanie. I druga ważna rzecz, jeżeli chodzi o Wieczerzę Pańską i ten tekst z taką mocą to bracia i siostry akcentuje, z taką mocą to akcentuje rozsądzenie swojego życia. To jest po prostu cały ten fragment, który przeczytałem od 27 do 32, jest temu poświęcony. Rozsądzenie swojego życia. Może bym powiedział tak. Wieczerza Pańska jest wezwaniem dla Kościoła. Wieczerza Pańska jest głośnym wezwaniem dla Kościoła, byśmy, będąc przed Bogiem, rozsądzili swoje życie. Rozsądzili swoje życie. To jest wezwanie do Kościoła. Jak powiedziałem, możemy to pomijać i oczywiście spożyć chleb, wypić wino, odbyła się wieczerza, ale nie to jest istotą. Już powiedziałem wcześniej, posiłek przed Panem to było wydarzenie duchowe. I ten nasz krótki posiłek przed Panem, Wieczerza Pańska, to jest wydarzenie duchowe. I jednym z elementów bardzo mocno podkreślonych w tym tekście to jest rozsądzenie swojego życia. Wszyscy wiemy o tym, że Wieczerza Pańska jest kontynuacją w Nowym Przymierzu Paschy. Bo przecież Wieczerza Pańska to była Pascha, którą Jezus obchodził ze swoimi uczniami. I co później zrobił? Podczas tej wieczerzy paschalnej zaakcentował te elementy chleb i wino. Powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Musimy zobaczyć pewną analogię. To nie jest tak, że Wieczerza Pańska zaczyna się od momentu, kiedy się Chrystus pojawił, a wcześniej nie było nic. Nie. Wcześniej była Pascha i to jest kontynuacja Paschy w Nowym Przymierzu z akcentem na Chrystusa, o którym Pismo mówi, że jest naszym barankiem paschalnym. Tak mówi Pismo. Czyli z akcentem na Chrystusa. Wieczerza Pańska kontynuacją Paschy z akcentem na to, że Jezus Chrystus jest naszym barankiem paschalnym. Tam był akcent postawiony na wyjście z niewoli egipskiej, a tu jest postawiony akcent na wyjście z niewoli grzechu. Ale tam było przez baranka paschalnego, a tu jest przez Chrystusa baranka paschalnego. Istnieją bardzo mocne analogie. I teraz jeszcze jedna rzecz, która może nam umykać, ale nie powinna nam umykać, jeżeli myślimy o pasce żydowskiej. Jaki był wymóg, czy jeden z wymogów dla ludzi, którzy obchodzili Paschę? Jednym z wymogów, i to jest opisane bardzo mocno w piśmie, druga Mojżeszowa, na przykład 12-15, wymogiem dla przed Paschą było to, że należało wysprzątać dom i usunąć z tego domu wszelki kwas. Bez tego Pascha była sprofanowana. Pomyślcie o tym. Bez tego Pascha była sprofanowana. Nie mogła się odbyć. To był wymóg, że należało i społeczność żydowska, która przygotowywała się do Paschy, jednym z ważnych elementów to było gruntowne sprzątanie domu ze wszelkiego kwasu. A wtedy wszystkie produkty, chleb, wszystko było robione na zakwasie, więc należało usunąć z domu wszystko, co było na zakwasie. I dopiero wtedy w tym domu można było obchodzić Paschę. Jak powiedziałem, dopóki były elementy kwaszone w domu, dotąd Pascha byłaby sprofanowana, nie odbyłaby się w sposób właściwy, w sposób godny, nie byłaby sprawowana. I teraz do czego zmierzam? Chcę, żebyśmy to zobaczyli w bardzo jasny sposób. Bo jeśli my nie widzimy kontynuacji rzeczy w Piśmie Świętym, że nie potrafimy powiązać faktów. I teraz zrozummy, dlaczego przy Wieczerzy Pańskiej jest powiedziane, że niech człowiek samego siebie doświadcza, niech człowiek samego siebie rozsądza, niech człowiek samego siebie bada, bo to słowo mówi, ile ma znaczeń, bada. Właśnie dlatego, żeby usunąć ze swojego życia kwas grzechu, bo wiemy o tym, że Nowy Testament wyraźnie wskazuje, że kwas jest czym? Jest grzechem. I o to chodzi, że tam usuwano kwas z domu, a my podczas Wieczerzy Pańskiej czy przed Wieczerzą Pańską usuwamy kwas skąd? Z serca. Dlatego jest to wezwanie, żebyśmy rozsądzali samych siebie, żebyśmy sprzątnęli dom swoich serc, żebyśmy w sposób godny i właściwy sprawowali Wieczerzę Pańską. Jak powiedziałem, istnieją jasne analogie, jasne przeniesienia. Jeżeli potrafimy te rzeczy połączyć, to nam się wszystko rozjaśnia, wszystko zaczyna nam się klarować. Wszystko zaczyna być zrozumiałe, proste. Więc, bracia i siostry, po to, gdy jest mowa o Wieczerzy Pańskiej, jest taki mocny akcent postawiony na rozsądzenie własnego życia, na to, żeby człowiek samego siebie rozsądzał. Po to właśnie, żebyśmy usunęli kwas z naszych serc, żeby baranek paschalny, żeby ta Wieczerza Pańska była sprawowana w sposób właściwy. Przed Bożym tronem, ten posiłek przed Bożym tronem. I teraz może jeszcze jedna rzecz, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne? W wersecie 29 czytałem, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny jej pije. A wcześniej jest mowa o tym, niech człowiek samego siebie doświadcza. Kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego. O co to w ogóle chodzi w tym stwierdzeniu? Nie rozróżniać ciała Pańskiego. I gdybyśmy popatrzyli na list do Koryntian, to za chwileczkę, dokładnie w 12 rozdziale jest cały fragment o ciele Chrystusa. Tu jest końcówka 11 rozdziału, a rozdział 12 jest nauczaniem na temat ciała Chrystusa i pokazane, że ciałem Chrystusa jest Kościół. I o co chodzi w rozróżnianiu, w rozpoznawaniu ciała Chrystusa? Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli fundamentalną sprawę, bo to jest posiłek wspólnoty. To jest nasz wspólny posiłek przed Panem, to jest nasze wspólne łamanie chleba. I apostoł mówi, popatrzcie na siebie jako na ciało. Rozróżnij ciało, rozpoznaj ciało. Rozróżnij to, że jesteś elementem tego ciała. Rozróżnij to, że jesteśmy jedni z drugim, co? Ściśle powiązani, że istnieją ogromne zależności pomiędzy jednym a drugim. Że to nie jest tak, że my w pojedynkę żyjemy. Że my w pojedynkę sprawujemy naszą służbę dla Pana. Że my w pojedynkę realizujemy Jego wolę. Z jednej strony zbawienie jest osobiste, ale później po zbawieniu jesteśmy włączeni w ciało Chrystusa. Jesteśmy wspólnotą. Ta wspólnota ma Wieczerzę Pańską. Ta wspólnota ma wspólny posiłek przed Panem. Ta wspólnota się posila. I istnieją ścisłe zależności pomiędzy jednym a drugim. I jeżeli Boże Słowo nam mówi o tym, że my mamy usunąć kwas z naszych serc, czyli mamy się pozbywać grzechu, to idea jest taka, żebyśmy jedni na drugich nie przenosili tego, co złe. Bo jesteśmy ze sobą ściśle powiązani. Bóg dzisiaj patrzy na nas jako na Kościół, jako na swoje ciało, jako na swoją oblubienicę. Jeśli my nie rozsądzamy własnego życia, jeśli nie potrafimy spraw załatwić przed Bogiem, to jedni drugich obciążamy. To jedni na drugich nakładamy pewne rzeczy złe. Albo jedni na drugich przynosimy błogosławieństwo, albo jedni na drugich przynosimy obciążenie. Musimy to zobaczyć, właśnie dlatego jest mowa o ciele. Ciało nam mówi o głębokich zależnościach, których nawet trudno zrozumieć. Nie wiem, może lekarz to rozumie, jakie są głębokie zależności pomiędzy jednym organem a drugim w ciele. Może zilustruję to też takim prostym przykładem i może już to mówiłem. Wiecie, że mój tata nie cierpi chodzić do lekarzy. To jest, jego zaprowadzić do lekarza to już musi być stan krytyczny. Ale w tym tygodniu bolał go ząb. Bólał go ząb i zadzwonił momentalnie i zażądał, żeby go zawieźć do lekarza. Bardzo szybko, błyskawicznie, nie trzeba było negocjować, że może w tym miesiącu, albo za 2 miesiące, albo 3 miesiące, chciał, żeby go od razu zawieźć. Jak przyjechał do dentystki i próbował się z nią skontaktować, a ja byłem z nim w gabinecie, to zażyczył sobie, żeby mu 2 wyrwała od razu. Żeby przypadkiem się nie pomyliła i może, bo były jeden obok drugiego, nie wiedział, który go boli. I powiedział, żeby mu te 2 wyrwać, że będzie wtedy jasne wszystko, nie? I pani dentystka zbadała, mówi, proszę pana, nie ma potrzeby, jeden jest chory, jednego trzeba wyrwać. I musiała z nim negocjować, żeby mu wyrwać tylko jednego. Bo chciała, żeby mu wyrwać 2 i sprawę, co zrobić, załatwić. Wiecie, to tylko pokazuje, jakie są niesamowite zależności pomiędzy ciałem. Jakie są zależności. I tu możemy się tutaj, no to zresztą sami to wiecie, ale kiedy Pan Jezus pokazuje, kiedy Pismo Święte nam pokazuje, że jesteśmy ciałem, to dokładnie nam mówi o takich samych zależnościach. Jeżeli ja jestem zębem, który boli, bracia i siostry, pomyślmy sobie, że ja jestem zębem, który boli, to bolić, to mój ból staje się czym? Waszym bólem. Jeżeli moje życie jest brudne przed Bogiem, to mój brud, co się robi z tym brudem? On jest udzielany z mojego ducha. Z mojego ducha nawet niewidzialny sposób, wy o tym nie wiecie. Niewidzialny sposób jest udzielany. Dlatego kiedy my sprawujemy wieczerzę pańską, kiedy przystępujemy do stołu pańskiego, musimy rozróżniać ciało pańskie. Dlatego Pismo Święte mówi o tym bardzo wyraźnie, żeby człowiek co robił samego siebie rozsądził. Żeby siebie rozsądził, żebyśmy sobie nie przekazywali rzeczy złych, ale żebyśmy sobie przekazywali błogosławieństwo jedni drugim. Ale i to szczególnie jest ważne, że wcześniej jest zwiastowanie śmierci pańskiej, czyli Bóg mówi, jest źródło oczyszczenia. To nie jest tak, że my musimy sobie to przekazywać. Nie musimy, ale co musimy zrobić? Upamiętać się przed Bogiem. Wyznać swoje grzechy. Poprosić o przebaczenie. Wtedy sobie nie przekazujemy, bo rozsądzamy swoje życie. A wiecie, co jest powiedziane dalej w tym tekście? Że jeżeli my tego nie robimy, to Pan nas rozsądzi. Bo On nie dopuści do tego, żeby Jego ciało było dewastowane. On nie dopuści do tego, żeby jedni drugich przerzucali na siebie, nie załatwiali spraw przed Bogiem i wprowadzali do krwowoobiegu ciała rzeczy złe. I ten tekst jest tak dramatycznym tekstem, że jest powiedziane, że jeśli sami siebie nie rozsądzamy, to jest powiedziane, że dlatego jest między wami wielu chorych, słabych, niemało zasnęło. Czyli Bóg spowodował odsunięcie. Odsunięcie od ciała. I dalej jest powiedziane, gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Taki jest ciężar tego tekstu. Taki jest prawda tego tekstu. Prawda tego tekstu mówi nam o ciele Chrystusa. O tym, że jesteśmy powiązani ze sobą ściśle. O tym, że to, co się dzieje w życiu jednego człowieka, przenika do życia brata. I Bóg mówi, osądzaj samego siebie. Bóg mówi w słowie, żebyś badał samego siebie. Żebyś sam siebie wyznawał swoje grzechy przed Bogiem. I cały tekst, list pierwszy Jana, nam bardzo wyraźnie mówi, że powinniśmy to robić, że jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. To jest tekst do Kościoła. I dalej Pismo Święte nam mówi, że jeżeli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i co zrobi? Nas oczyści, nam przebaczy. To jest otwarte źródło w naszym życiu. To jest otwarte źródło, tylko problem polega na tym, że jeśli nasze serca staną się takie twarde, to my nie będziemy tego robić w sposób właściwy. Tu chodzi o to, żeby serce człowieka było skruszone. Tu chodzi o to, żeby serce człowieka było wrażliwe. Tu chodzi o to, żeby serce człowieka było takie, że jeżeli wiem, że się potykam w życiu i robię źle, to nie żyję z tym, nie, tylko przychodzę z tym do Pana. Wołam o przebaczenie, wołam o przemianę. Po prostu reguluję swoje sprawy przed Bogiem. I przeżywam to, ciąży mi to. Wołam do Niego, więc Boże, ratuj mnie. Jak nie wiesz, jak to robić, to weź sobie Psalm 51, uklęknij na kolana i zacznij go na głos czytać. Ten psalm ma niesamowitą moc przyprowadzania tych, którzy go czytają, do prawdziwej skruchy i upamiętania. Jest to psalm Dawida, kiedy zgrzeszył. I później kiedy on wylewa swoje serce przed Panem. I kiedy zaczynamy to czytać, zaczynamy te słowa wypowiadać, kiedy modlimy się tym psalmem, to prawdziwa skrucha wstępuje do naszych serc, bo nad tym psalmem jest moc Ducha Świętego. I my sami zaczynamy przeżywać to upamiętanie przed Bogiem. I wtedy dokonuje się to, o czym nam mówi Boże Słowo. Dostępujemy tego oczyszczenia, ale musi być skrucha, musi być upamiętanie, musi być wyznanie. Jeśli tego nie ma, tylko przechodzimy od tak do porządku dziennego, to nie ma oczyszczenia. Oczyszczenie jest tam, gdzie jest skrucha, gdzie jest upamiętanie i gdzie jest wyznanie. Tam wtedy jest otwarte źródło oczyszczenia. Jest otwarte i Wieczerza Pańska nas do tego wzywa. Bracia, siostry, i drugie bardzo ważne wezwanie, które pojawia się w Wieczerzy Pańskiej, które też pojawia się w liście do Koryntian, to jest to, że jest to wezwanie do pojednania między braćmi. Wieczerza Pańska może, to jest wielki krzyk Boga do pojednania. Wiecie, list do Koryntian, żeby święto nie obchodzić w jakim kwasie? Wiemy, tak co jest mowa. Kwasie złości, przewrotności, starym kwasie. To jest wezwanie do Kościoła, żeby się pojednać. Bo jesteśmy czym? Rozróżniamy ciało Pańskie. To jest takie wezwanie. To jest zwiastowanie śmierci Pańskiej. To jest wezwanie do rozsądzenia swojego życia. I po trzecie, jest to wezwanie do pojednania w ciele Chrystusa. I chcę wam powiedzieć, że pojednanie się w ciele Chrystusa nie należy do rzeczy prostych. Wiecie, kiedy nie należy do rzeczy prostych? Dopóki mamy argumenty, że racja jest po naszej stronie. Dopóki mamy argumenty, to bardzo trudno jest o pojednanie. Pojednanie zaczyna się tam, gdzie, powiedziałem wcześniej, zaczyna się skrucha. Tam się zaczyna pojednanie. Nie ma pojednania bez skruchy. Nie ma. Nie chodzi o rację, bo zawsze gdzieś racja jest, ale przeważnie gdzieś tam może po środku albo bliżej lewej czy prawej. Ale chodzi o skruchę. Tam się zaczyna pojednanie. I ostatnio nawet miałem takie zdarzenie, czy słyszałem o tym zdarzeniu, bo znam dobrze ten zbór, więc mogę sobie to powiedzieć, że było tam wiele bólu, wiele cierpienia, wiele po prostu rzeczy, które się wydarzyły i spowodowały, że bracia stanęli plecami do siebie, się rozeszli. I lata mijały. Każdy sobie żył, lata mijały. Mijały lata, działy się rzeczy i każdy myślał, że ma rację. Każdy myślał, że ma rację. I całkiem niedawno jedna z osób, która już bardzo długo nie chodziła do tego zboru, przyszła i na nabożeństwie poprosiła o głos. Głos jej został udzielony, była to znana osoba i w krótkich słowach poprosiła o przebaczenie, przeprosiła, prosiła, żeby jej wybaczyć, że takie rzeczy miały miejsce. Co się stało po drodze? A właśnie to jest to, co się stało po drodze. W międzyczasie, gdy lata mijały, gdy czas biegł, było cierpienie i doświadczenie, i ból i doświadczenie, i skruszenie. I jak się zrobiło skruszenie, to wtedy jakoś łatwiej tak powiedzieć słowo przepraszam. Nie wiem, czy wam słowo przepraszam przychodzi, jak nie ma skruchy. Chyba, że tak mechanicznie, ale są ludzie, którzy nigdy nie przepraszają. Zawsze jak jednak coś tam jednak mieli rację. Więc jest potrzebne skruszenie. I Bóg, dobry Bóg, nas kruszy, aż nas tak skruszy, że powiem przepraszam, wybaczcie mi, niepotrzebne może było to czy tamto. Bracia, siostry, i wieczerza pańska jest wezwaniem dla Kościoła do przebaczenia sobie nawzajem. Jest wezwaniem, żeby sobie przebaczyć, żeby nie nosić urazy, żeby nie nosić nic w sercu, żeby nie zabierać obciążenia, żeby naprawdę mieć pełne przebaczenie jedni względem drugich. To tym jest wieczerza pańska. I wracam do tego pytania na początku, co zrobić, żeby stół pański, żeby łamanie chleba było dla nas ciągle świeże. Co zrobić? Żeby nie było tak, że lata mijają, a nam powszednieje. Powszednieje. Co zrobić? Właśnie, żeby nam rzeczy nie powszedniały, to te rzeczy musimy przeżywać na nowo. Wieczerzę pańską na nowo. Przypominać sobie o śmierci pańskiej, przypominać sobie o swoim nawróceniu. Rozsądzać swoje życie. Robić to w szczerości przed Panem. Badać swoje serce, czy nie ma we mnie nieprzebaczenia do kogoś. Nieważne, kto bardziej zawinił i ile zawinił, ale czy ja nie noszę urazy w sercu? Czy jest tak, że podchodzę, podaję rękę i pracę, patrzę prosto w oczy? Czy nie noszę urazy w swoim sercu? To jest wezwanie Wieczerzy Pańskiej, bo to jest rozsądzenie tego, że jesteśmy ciałem Chrystusa, że jesteśmy braćmi i siostrami, że jesteśmy razem przed Bogiem. Do tego nas wzywa Wieczerza Pańska. Do tego nas wzywa Bóg Wieczerzy Pańskiej. I nie zaśpiewaliśmy tej pieśni. Frosia, prosiłaś o tą pieśń. Święta krew Jezusa. Macie Jacku, ale zaśpiewamy ją teraz. Teraz ją zaśpiewamy i nie będziemy galopować, ale staniemy przed Panem każdy. A możesz siedzieć przed Panem. Zaglądnij swoje serca. Rozsądź swoje serce. Hallelujah, dzięki Ci, Panie Jezu.